Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. W myśl wydarzeń międzynarodowych dzisiaj jesteśmy na Kaukazie. Ze mną jest Agnieszka Filipiak, Forbes Woman, ekspertka do spraw właśnie Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, tego co się dzieje właśnie w tym regionie świata. Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry.
Oczywiście w ostatnim czasie wszyscy żyliśmy eskalacją konfliktu Azerbejdżan-Armenia. Wielu ekspertów wskazuje na to, że może chodzić o jakieś przemeblowanie tej części świata, też biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Ukrainie. Jednakże mam wrażenie, że skupialiśmy się bardzo często na tych wątkach ormiańskich, o tym, jak Armenia odbiera to, co się dzieje na granicy, jak właściwie Azerbejdżan tłumaczy ten konflikt, który może chyba zmienić się w pełnoskalową wojnę.
No to jest taki paradoks, że Azerbejdżan nie musi tego tłumaczyć. Znaczy Alijew jest bardzo specyficznym przywódcą państwa, delikatnie mówiąc, bo rządzi w sposób autorytarny i w Azerbejdżanie już od dawna nie możemy mówić o demokracji, ani o sprawiedliwych wyborach. Opozycja jest tłumiona, zresztą teraz planowane są nowe poprawki w ustawie, która ma ograniczyć działalność partii opozycyjnych. Dziennikarze trafiają i aktywiści do więzienia, ale jedno, co Alijew zrobił, właściwie jedną lekcję, którą taką odrobił przez dekady już swoich rządów, to nie pozwolił, żeby Azerowie zapomnieli o tym, że utracili Górski Karabach. I ta rana właściwie cały czas jest otwarta i niezależnie, czy ktoś jest przeciwnikiem, czy zwolennikiem Alijewa, to te kwestie jednak społeczeństwo azerskie jest azerbejdżańskie, azerskie, to tutaj można już tam nie wnikać już, bo to też jeszcze jest kwestia dyskusji, jak mówimy, czy azerskie, czy azerbejdżańskie, ale ta kwestia rzeczywiście łączy społeczeństwo i to było widać też w 2020 roku, kiedy Alijew zaatakował pierwszy raz w ostatnich latach tak porządnie Górski Karabach i odzyskał część ziem, odzyskał, bo w świetle prawa międzynarodowego odzyskał. Dla Azerbejdżanu wtedy było widać to takie liczne poparcie dla tych działań i teraz jest podobnie, to znaczy mimo, że to są ataki też na Armenię, w sensie na terytorium Armenii, na bazy wojskowe, które, no i te osady cywilne, które też oczywiście są pod ostrzałem, na terytorium stricte Armenii, nie Górskiego Karabachu, to ciągle jest to przedstawiane jako operacja wojskowa. Ludzie, którzy giną, wojskowi azerscy, którzy giną, są od razu z automatu nazywani męczennikami. I to jest ta stała narracja, więc Azerbejdżan idzie jakoby po swoje, więc nie trzeba tłumaczyć, że ktoś ginie, nie trzeba tłumaczyć żadnych ataków zbrojnych, to jest po prostu konsekwencja tego, że Górski Karabach nie został w całości odzyskany i Alijew przez ostatnie lata, od tego 2020 roku, nigdy nie ukrywał. Nie mówię, że to się teraz dzieje, bo to trzeba też rozdzielić, ale on nigdy nie ukrywał, że celem Azerbejdżanu jest odzyskanie całego Górskiego Karabachu. Mimo, że jak pamiętamy, toczą się te rozmowy na wysokim szczeblu jego i Paszyniana w celu podpisania traktatu pokojowego, to mu się to zupełnie nie kłóci z tym, żeby cały czas mówić, że Azerbejdżan się zbroi, że jest reforma armii, żeby była bardziej nowoczesna, bardziej skuteczna, to wiadomo, co to znaczy. I równocześnie, że celem jest odzyskanie kiedyś całego Górskiego Karabachu.
Przewaga Azerbejdżanu jest tutaj bardzo widoczna chyba nad stroną ormiańską.
No jest miażdżąca. To jest Azerbejdżan właściwie od kiedy pamiętam, to znaczy od kiedy Alijew jest, on zawsze podkreślał wysokość budżetu, która idzie na modernizację armii i te pieniądze rzeczywiście szły nie zawsze skutecznie, bo to widać po tych doniesieniach obecnych na temat reformy armii azerskiej, która ma być zreformowana na wzór tureckiej armii, czyli armii NATO, o czym już kiedyś rozmawialiśmy. Więc tutaj tak gdzieś bokiem dowiadujemy się, że z tą armią nie jest tak super, jakby się chciało, ale Alijew jest blisko, Azerbejdżan jest blisko Turcji i też ma dostęp do dronów, które się okazały takie kluczowe w 2020 roku, a dron to jest taka śmiercionośna broń, która, no umówmy się, nie potrzebuje wielkich zastępów wojska, która musi gdzieś wkroczyć na teren, tylko z odległości wystarczy mieć dobry sprzęt i być tutaj skutecznym. Tego nie ma Armenia. Ostatnio Paszynian w przemówieniu w parlamencie mówił, się sama śmiałam, że to brzmi tak tragikomicznie, że właściwie są państwa, że są środki finansowe, że Armenia ma jakieś powiązania i państwa mogłyby właściwie jakieś sprzedać jej tą broń, No ale no jest kolejka, się czeka, więc te zamówienia, więc oni by tak szybko nie zdali, plus no tutaj problem z transportem, bo Armenia nie ma dostępu do morza. No i właśnie no, wywołuje to u nas uśmiech, ale no jest jakby podstawowym problemem jest to, że Aliyev może na wstrzyknięcie palców tę broń kupić, bo jeśli cena jest tylko kwestią taką sporną i problemem, no to on te pieniądze ma.
Społeczeństwo azerskie chce tej wojny?
Chce odzyskania Karabachu. I jest teraz troszeczkę różnica między tym, co było w 2020 roku. I szczerze nie wiem, z czego to wynika. To znaczy jest to przemyślane, ale też kiedy była w 2020 roku, jak Państwo może pamiętają, Armenia od razu informowała na temat poległych żołnierzy swoich, Azerbejdżan milczał. I wtedy społeczeństwo się domagało, bo wiadomo, rodziny się pytały, gdzie są ci ludzie. Ci żołnierze posyłani na front, to było w 2020 roku i teraz jest to samo. To są naprawdę młodzi ludzie. Jak Azerbejdżan opublikował listę ofiar z frontu, oczywiście musimy domniemywać, że to jest prawdziwa lista, możemy nie dowierzać, ale załóżmy, że jest. To jest 79 nazwisk, gdzie chyba najmłodszy to jest 98 rocznik. Jest pełno dzieciaków, przepraszam, tak mówię, ale to jest mniej niż 20 lat, którzy zginęli. I oni wtedy, w 2020 roku, nie informowali, kto ginął. Teraz informują, od razu nazywają ich męczennikami. Zmienili trochę taką strategię informacyjną. Sugerują, że są bardziej otwarci na społeczeństwo. Czy ludzie chcą ginąć? Wydaje mi się, że nie chcą, ale na pewno większość społeczeństwa chce odzyskać Górski Karabach. Zresztą teraz pojawiały się też filmiki przed tym atakiem. Azerbejdżan pakuje bardzo dużo pieniędzy w odbudowę tych terenów i są takie nagrania, że rzeczywiście postawili gdzieś domy, szkoły i ci ludzie wracają. I z jednej strony owszem, jest to propaganda, ale na bazie nawet moich doświadczeń z Azerbejdżanem, myślę też osób, które podróżują, naprawdę w tym kraju są ludzie, którzy chcą tam wrócić, dla których to było ważne, nie? Bo pamiętają, bo to są lata 90., więc to są ludzie, którzy de facto stamtąd wyjechali. To nie są dzieci, wnuki, to są ci sami ludzie, którzy zostali przepędzeni z tego regionu.
Przy poprzednim pytaniu jeszcze warto było zadać kolejne. Kto właściwie sprzedaje broń Azerbejdżanowi? To tylko jest Turcja czy inni partnerzy?
No swego czasu była też Rosja. Tam były zawsze dyskusje na zasadzie takiej, czy to rzeczywiście jest wartościowy sprzęt, czy dochodzi tam do jakiejś innej wymiany i po prostu prania pieniędzy. Swego czasu była współpraca z Izraelem. I Azerbejdżan też, przynajmniej teraz nie aktualizowałam sobie tej wiedzy, bo jakby tutaj ciągle jest Turcja i własna próba produkcji, to jest też tak, że to jest jednak wojna propagandowa, nie? Znaczy oni przez to, że mówią o tej reformie, widać, że takiego sprzętu wojskowego, jak służącego właśnie do ostrzału, to nie jest jakiś nowoczesny sprzęt. Tutaj raczej wszystko idzie na tych dronach, więc ja o ile pamiętam, to jest przede wszystkim Turcja i był Izrael, ale tu przyznaję, że trzeba by sprawdzić.
Dzisiaj sytuacja jak konkretnie wygląda? Jakie wieści właściwie z tego frontu, tak to mogliśmy nazwać? No,
tak, od paru dni nie ma żadnych walk, takich ostrzałów, o czym regularnie informuję zresztą Ministerstwo Armenii w języku angielskim na Twitterze, żeby wszyscy widzieli, ale sytuacja, jak to powtarzają, jest napięta. Trwa ciągle wojna informacyjna, to znaczy ponieważ nie ma walk, więc można by nie być już zainteresowanym, za to obie strony stale aktualizują liczbę poległych i ofiar. Tutaj nie dają zapomnieć, że rzeczywiście te osoby były. Dzisiaj na przykład Azerbejdżan i podał nową listę osób, które zginęły i liczbę rannych, aktualizują takie informacje na temat pogrzebów. Armenia stara się robić to samo, ale póki co nie ma żadnych informacji na temat ostrzału. Być może jest to związane z tym, że rzeczywiście Armenii teraz jest na przykład Pelosi, Aliyev był w Samarkandzie i nie nadaje tym wydarzeniom wielkiej wagi, no ale być może jak się ma u boku jakichś innych przywódców, to byłoby niezręcznie się tłumaczyć, więc dopóki Aliyev nie wróci do Baku, a w Erywaniu nie będzie zachodnich dyplomatów, to być może do tego czasu też nie będzie nowego ostrzału, aczkolwiek jeśli mogę jeszcze skonkludować, no wydaje mi się, że to jest chwilowa cisza, że nic tu nie zapowiada, że to jest długotrwałe zawieszenie broni, tam regularnie dochodziło do od 2 września do różnych walk, ostrzałów, dopiero ten z początku tygodnia, właściwie już sprzed tygodnia był taki mocniejszy, żeśmy się też w naszej części świata nim zainteresowali, ale nic nie wskazuje na to, że to były ostatnie walki.
Walki na granicy armeńsko-azerbejdżańskiej. Agnieszka Filipiak, dzisiaj komentarz. Bardzo dziękuję serdecznie za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.